Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Gdzie będzie trochę Słowa Bożego, także przygotowałem krótką prezentację, żebyśmy mogli razem wspólnie czytać. Chciałbym dzisiaj mówić o Królestwie Bożym i o przywództwie. Dobrze? Może powiesz, nie jestem w przywództwie, więc mnie to nie dotyczy. Jak posłuchasz do końca kazania, to zobaczysz, że ono cię dotyczy. Tak? Zobaczysz, że chodzi też o ciebie, więc zaczynamy. Zostaliśmy powołani do Królestwa Bożego. Każdy z nas, kto jest zbawioną osobą, kto wyznał Jezusa swoim Panem, jest powołany do Królestwa Bożego. I przeczytajmy razem, widzicie ten werset? Przeczytajmy go razem. Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego. Czyli Biblia nam mówi, że Bóg nas wyrwał z mocy ciemności i gdzie przeniósł? Do Królestwa, tak? Jezus, Bóg nas wyrwał do Królestwa Jezusa. I słowo królestwo to jest klucz. Królestwo ma króla, tak? Królestwo ma króla. I my jesteśmy wyrwani z mocy ciemności i żyjemy teraz w Królestwie Bożym, które ma króla. I ten król i te królestwo to nie jest królestwo, że wszyscy są równi. To nie jest królestwo, które nie ma pana, które nie ma porządku i nie ma organizacji. Jest inaczej. W Królestwie Bożym jest władza, w Królestwie Bożym jest król. Bóg jest przedstawiany jako ten, który siedzi na tronie, tak? Bóg jest przedstawiany jako ten, któremu oddaje się chwałę, ale także ten, który ma wszelką moc. I czytamy dalej w liście do Kolosan, kilka wersetów później, werset 16. Możemy razem go też przeczytać. Bo w Nim, czyli w Jezusie, zostało wszystko stworzone i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Byty widzialne i niewidzialne. Trzy trony, trzy panowania, czy zwierzchności, czy władze, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Czyli widzimy, że są rzeczy widzialne, które widzimy naszymi fizycznymi oczyma, ale są też rzeczy, które nie widzimy, ale są. I one powstały w Jezusie Chrystusie. I jakie to są rzeczy? Czytając, widzimy, że są to trony, są to panowania, są to zwierzchności, władze. Czyli okazuje się, że Boże Królestwo i Bóg funkcjonuje na zasadzie przekazywania władzy. Bóg ma swoją władzę, która jest na samej górze, ale Bóg ma podział władzy w Jego Królestwie. Jest powiedziane tam o panowaniach, o tronach, o jakichś zwierzchnościach, o jakichś władzach. Czyli w świecie niewidzialnym, w świecie duchowym są różni aniołowie, którzy pełnią różną funkcję, bo Boże Królestwo to Boże Królestwo porządku, gdzie Bóg jest królem, ale On przekazuje swoją władzę po to, żeby był porządek. Rozumiemy? Idziemy wobec tego dalej. W Nowym Testamencie, w liście Judy, w 9 wersecie jest wspomniany archanioł. Czyli nie tyle anioł, co archanioł. Tak? Czyli byt wyższy niż zwykły anioł, tak? Zgodzicie się? Czyli widzimy, że w Bożym Królestwie jest podział władzy. W Księdze Daniela, w Starym Testamencie, w 10 rozdziale, 13, też coś czytamy o tej władzy, która panuje w powietrzu, tak? W świecie niewidzialnym. Możemy razem przeczytać. Lecz książę anielski Królestwa Perskiego sprzeciwiał mi się przez 21 dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc. Dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim królestwa perskiego. Wiecie, ten werset jest trochę jakby wyrwany z całego rozdziału 10, ale jest to czas, kiedy Daniel modlił się do Boga i w świecie fizycznym wydawało się, że się nic nie dzieje. On się modlił, minął jeden dzień, nie ma Bożej odpowiedzi, minął drugi dzień, trzeci. W końcu dał mu Bóg wejrzenie w świat duchowy i okazuje się, że w tym momencie, kiedy Daniel zaczął się modlić, zaczęła się toczyć pewna walka pomiędzy zwierzchnościami, pomiędzy światem duchowym, który pochodził od Boga, i światem demonicznym, który też jest hierarchiczny, który też ma podział władzy i tam też jest porządek. Diabeł również ma porządek, tak? Dlatego, że diabeł chce zniszczyć ludzi i on robi to w sposób zorganizowany, intencjonalny i nie pozwala sobie na to, żeby było zamieszanie. Ale Bóg jest lepiej zorganizowany i Bóg jest królem i Jego wywyższamy. I Daniel dostał takie widzenie i zobaczył, że kiedy on zaczął się modlić, to te zwierzchności, książęta anielscy, czyli wysoko postawieni aniołowie, oni zaczęli toczyć ze sobą walkę. Zastępy niebiańskie były uruchomione i była walka. A dzisiaj skupiamy się na tym, że my jesteśmy powołani do Bożego Królestwa i w Bożym Królestwie jest władza. Jest podział, są ludzie wyżsi, są byty wyższe i niższe, są podział odpowiedzialności, bo Bóg jest bardzo zorganizowany. Dlatego autorytet i władza jest bardzo ważna. I czytamy tutaj, już tylko krótko, że był jeden książę anielski Królestwa Perskiego i tutaj nie chodziło o króla, który wtedy w Persji rządził, tylko o tą zwierzchność, która była nad Persją, zwierzchność demoniczną. Ale też jest powiedziane o Michale, o którym wcześniej jużśmy czytali, pierwszy z pierwszych książąt anielskich, który przyszedł na pomoc. Czyli powiem ci, że jak czasami się modlisz, może tobie się wydawać, że się nic nie dzieje, ale twoje modlitwy się bardzo mocno liczą. 3 tygodnie Daniel czekał na Bożą odpowiedź. Była walka. Dlatego kiedy my się modlimy, Kościele, nie możemy rezygnować po jednym dniu, tak? Nie możemy rezygnować po jednym roku. Pamiętaj, twoje modlitwy się liczą. Bóg słyszy twoje modlitwy, ale także jest walka duchowa. Idziemy dalej. Bóg przekazał Mojżeszowi 10 przykazań, tak? Bóg przekazał w ogóle zakon, wiecie, te wszystkie, ten cały porządek, ale między innymi, kiedy Mojżesz był na górze Synaj, to Bóg mu dał 10 przykazań, tak? Jak będziemy sobie czytać te przykazania, to widzimy, że one rozpoczynają się od tego, że Bóg ma być na pierwszym miejscu, tak? Żadnej podobizny, żadnej rzeźby, wiesz, i tak dalej. Ale później idąc dalej, widzimy, że Bóg również troszczy się o porządek, który ma być pomiędzy ludźmi, tak? Bóg troszczy się o człowieka i o jego mienie. I w tych 10 przykazaniach jest powiedziane, żebyśmy troszczyli się o siebie nawzajem i żebyśmy troszczyli się o to, co posiadamy, tak? I nie robili tego, bo to może nam zaszkodzić. Dlaczego? Między innymi te 10 przykazań były dane Izraelowi po to, żeby Izrael mógł rozwijać się jako zdrowy naród. Bóg był zainteresowany tym, żeby z Izraela stworzyć taki naród, który może być przykładem dla innych ludzi. W tamtym czasie nikt nie miał tak bardzo rozbudowanego prawa, tylko Izrael, tak? I do dzisiaj prawnicy korzystają z tego, co Mojżesz napisał, odwołując się do wielu rzeczy, bo to jest tak doskonałe, bo to od Boga pochodzi. I teraz mamy te 10 przykazań i Bóg troszczy się o to, żeby on był pierwszy, on ustanawia swoją władzę i mówi, że on chce być pierwszy w życiu człowieka, ale także ustanawia porządek pomiędzy ludźmi i tym, co posiadają. I jest takie przykazanie, na które chciałem zwrócić waszą uwagę. zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej, 20 rozdział, 12 werset. Razem przeczytajmy. Czci ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. Apostoł Paweł później powtórzył te przykazanie, mówiąc, że to jest pierwsze przykazanie z obietnicą. I wśród tych 10 przykazań Bóg mówi o tym, żeby czcić swojego ojca i swoją matkę. Wtedy nam się będzie dobrze powodziło, wtedy będziemy dobrze żyli. Bóg jest Bogiem władzy. Bóg ustanawia władzę. Dlatego każdy z nas został zrodzony w rodzinie. Tak? Niektóre rodziny są dysfunkcyjne, nie funkcjonują tak, jak Bóg założył. Ale prawda jest taka, że Bóg nas umieścił w rodzinach i w tych rodzinach jest władza i w tych rodzinach jest autorytet. Tak? Dlatego, że władza pochodzi od Boga. I my jako dzieci powinniśmy co robić dla rodziców? Czcić naszego ojca i naszą matkę. Tak? Czyli szanujemy autorytet, który pochodzi od Boga. I ojciec i matka w Bożym założeniu to byli ci pierwsi ludzie w naszym życiu, którzy byli po to, żeby się o nas zatroszczyć, żeby się nami zaopiekować, tak? Żeby nas wykarmić, żeby nas przyodziać, tak? Żebyśmy mieli ubranie, bo byśmy nie wiedzieli, co zrobić. Czyli nakarmić nas, ubrać, zapewnić nam schronienie, żeby nam się nic nie stało i zacząć nas kształcić, żebyśmy byli socjalnie przygotowani do życia w społeczeństwie, tak? Żebyśmy widzieli, jak się zachować, jakie są normy społeczne, co jest właściwe, co jest niewłaściwe, gdzie tego powinniśmy się uczyć? W rodzinie, tak? To, i do tego funkcjonuje rodzina i autorytet ojca i matki, żeby człowiek mógł dorosnąć, żeby mógł funkcjonować już dojrzale w społeczeństwie i żeby był osobą, która przysłuży się temu społeczeństwu, żeby mogło się ono rozwijać. Więc Bóg umieszcza nas w rodzinie i daje nad nami autorytet ojca i matki. Wiemy, że jak się rozwijamy, to przechodzimy okres buntu, tak? My nie zgadzamy się z czymś, próbujemy sami i tak dalej, ale mamy tą świadomość, że ten autorytet jest, tak? I jak dorastamy, to my stajemy się ojcem albo matką i co? My zaczynamy mieć autorytet, tak? My zaczynamy mieć władzę nad naszymi dziećmi, przekazując im pewne rzeczy. Więc władza pochodzi od Boga. Innym przykładem jest Kościół, tak? Pierwsza rzecz jest rodzina. Innym przykładem jest Kościół, w którym Bóg umieścił ludzi, którzy mają nad nami autorytet, tak? To są pastorzy, to są starsi, to są diakoni, liderzy albo inni ludzie. I oni również po to są, żeby wykonać pewną pracę w Kościele, przez Kościół i w naszym życiu. Czytamy w Rzymian, w 12 rozdziale, kiedy apostoł Paweł mówi o darach, jakiś czas temu o nich żeśmy czytali, z tego rozdziału, między innymi jest tam powiedziane, kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Czyli Biblia, apostoł Paweł zauważa, że w Kościele również są przełożeni. Niektórzy ludzie myślą, że w Kościele wszystko jest na równi i że wszyscy mają te same prawa i że wszyscy mogą decydować o wszystkim, ale tak nie jest. Tak nie jest w rodzinie i tak nie jest w Kościele. Tak? Tak nie jest w firmie. Tak? Dlaczego? Dlatego, że są różne odpowiedzialności za różne rzeczy, a my wiemy, wracając do początku, że Bóg jest królem swojego królestwa i w Bożym Królestwie jest władza, tak? I Bóg działa zorganizowanie. Bóg ma wyznaczonych pewnych aniołów, archaniołów, Bóg ma swoje zastępy i tak samo myśląc o rodzinie, w ten sam sposób rodzina funkcjonuje, tak? Jest pewien porządek. I w ten sam sposób funkcjonuje pewien Kościół. Czytamy dalej. W pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdział, a wersety 12 i 13, czytamy tak. Apostoł Paweł zwraca się do tych wierzących i mówi: a prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Czyli apostoł Paweł znowu zwraca uwagę kościołowi, że są przełożeni, tak, w tym kościele. I mówi trochę o pracy tych przełożonych, tak? I mówi także o tym, jakie są nasze zalecenia dla nas. Mówię dla nas, dlatego że pomimo tego, że jestem pastorem, ja też mam przełożonych, tak? Każdy z nas funkcjonuje w jakiejś mierze autorytetu i władzy. Apostoł Paweł mówi w liście do Tesaloniczan, że na pewno, że są przełożeni w kościele. Mówi między innymi o ich służbie, że oni są po to, żeby nas wychowywać, czyli napominać, tak, uczyć, chronić. A ludzie, którzy są z tymi przełożonymi, mają ich po prostu szanować za to, co robią. I idziemy dalej. Bóg umieścił wobec tego swoją władzę również w kościele, żeby kierować kościołem, tak, i opiekować się Bożymi ludźmi, żeby Boża praca mogła zostać wykonana. Pasterze mają takie zadanie, aby chronić właśnie owce. Wiecie, podkreślę to słowo chronić, dlatego że Ruda Śląska to nie jest wyjątek. W zgromadzenia wchodzą również, inaczej, Ruda Śląska nie jest wyjątkiem. W zgromadzenia wchodzą ludzie, którzy są spragnieni Boga. Ludzie głodni Boga. Ludzie, którzy chcą się rozwijać w Bogu, chcą służyć. I po to są pasterze, po to są przełożeni, żeby się ludźmi zatroszczyć. Po to jest Kościół, żeby ludziom pomóc rosnąć, żeby pomóc rozwinąć się do pełni Chrystusa, tak? Wyposażyć do służby. Ale także Ruda Śląska nie jest wyjątkiem i żaden Kościół nie jest wyjątkiem, że oprócz tych dobrych ludzi, którzy przychodzą, żeby wziąć i dać, żeby wzrastać w Bogu, przychodzą ludzie, którzy są jak wilki, którzy wpadają, żeby rozszarpać albo odciągnąć słabsze osobniki, tak, w stadzie, po to, żeby one nie mogły wzrastać albo w ogóle już nie przychodziły. Mówiąc wprost, żebyś ty, ci chcą zabrać z tego kościoła, żebyś ty już tu nie przychodził, tak? I musimy być mądrzy, żeby rozsądzić to. Po to są pasterze, żeby chronić stado. Ale każdy z nas powinien rozsądzić, kto jest kto, tak? Jeżeli ktoś ci mówi różne rzeczy, to musisz zdecydować, czy to jest zdrowe, czy nie. Czy to jest zdrowa nauka, czy nie. Bo nie wszystkim duchom możemy wierzyć, tak? I to, że ktoś siedzi na stołku, to nie znaczy, że to jest dobry człowiek. Jeżeli ktoś siedzi na stołku i kocha Jezusa, to oznacza, że to jest naśladowca Jezusa, tak? To jest ktoś, kto idzie za Jezusem. I my musimy to widzieć. Musimy widzieć to kościele. Idziemy dalej. W Bożym Słowie są konkretne kwalifikacje, są konkretne cechy dla ludzi, którzy powinni stać się przełożonymi albo powinni stać się liderami. W wielu fragmentach Biblii, i w Starym Testamencie, i w Nowym. I chciałbym wam zwrócić uwagę na to, że kiedy za chwilkę będziemy czytać te kwalifikacje, te cechy, to tam nie ma nic powiedziane o namaszczeniu, o mówieniu innymi językami, o tłumaczeniu, o prorokowaniu. Za to tam jest dużo powiedziane o naszych postawach, o owocach naszego życia. Zwróćcie na to uwagę, kiedy będziemy to czytać. I teraz pytanie, jak za chwilę będziemy czytać te cechy, czy te cechy, czy te kwalifikacje ludzi, którzy mają być przełożonymi, dotyczą tylko ich? Czy dotyczą całego Kościoła? Czy to, jak apostoł Paweł pisał do ludzi i mówił, słuchaj, jak przełożony ma być taki, 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 czy on miał na myśli tylko, że przełożony taki ma być, a ludzie w Kościele mogą być? Po co ma być przełożony przykładem. Po co ma być przełożony przykładem? Żeby inni wzięli dobry przykład i poszli za nim, tak? Czyli to słowo dotyczy każdego z nas. Ono nie dotyczy tylko pastora, albo starszego, albo jakiegoś lidera, bo ja nie jestem liderem, więc ono mnie nie dotyczy. Nie, dzisiaj, Kościele, chcę powiedzieć, że to słowo dotyczy każdego z nas. Bóg rzuca nam wyzwanie przez to słowo, abyśmy zapragnęli służyć Jemu i żeby to było w dobrych kwalifikacjach, w dobrych cechach, w dobrej postawie, żeby to, co robimy, wydało dobry owoc. Wiadomo, że przywódcy tacy powinni być, bo na nich patrzymy, tak? Chcemy się od nich uczyć. Ale jak się uczymy, to w pewien sposób za chwilę zaczynamy ich naśladować i to, co oni nam przekazują, staje się, my się powinniśmy tym stawać, tak? Więc popatrzmy na te cechy, o których... Jest kilka fragmentów, ja wziąłem jeden fragment tylko. Apostoł Paweł pisał do Tymoteusza i sobie przeczytamy ten fragment. 1 Tymoteusza 3, 1-7. Dobrze, możemy razem czytać? Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza tak. Prawdziwa to mowa. Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, niezadzierzysty, lecz łagodny, nieswarliwy, niechciwy na grosz. Czytamy dalej. Który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. I werset 7. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Czyli apostoł Paweł pisał do Tymoteusza i mówił mu, słuchaj, tacy powinni być ludzie, którzy przewodzą Kościołem. I czytamy z samego początku, kto o biskupstwo się ubiega. Wiecie, nie chciałbym wchodzić w jakieś szczegóły tego słowa biskup, ale dla nas możemy powiedzieć, że chodzi o pastora, chodzi o starszego, chodzi o kogoś, kto przewodzi Kościołem. Niektórzy mówią, że biskup to jest osoba, która opiekuje się większą ilością kościołów, ale to nie wchodźmy aż tak daleko. Ale chciałbym zwrócić waszą uwagę na to tak. Kto o biskupstwo? Zamieńmy to słowo na nasze potrzeby przywództwo albo liderstwo. Kto przywództwo, o liderstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Czyli apostoł Paweł mówi, że możemy się ubiegać o to, żebyśmy byli ludźmi, którzy przewodzą, tak? Żebyśmy byli ludźmi, którzy biorą odpowiedzialność, którzy są poświęceni, którzy chcą coś zrobić dla Boga. Amen? Tak? Czyli apostoł Paweł mówi, nie, słuchaj, nikt nie może być. Nikt się nie kwalifikuje, nikt się nie nadaje. On mówi, kto tego pragnie, pięknej pracy pragnie. Nie będziemy słowo w słowo studiować, ale chciałbym wam pokazać kilka rzeczy, na które apostoł Paweł zwraca uwagę w tych fragmentach. W domu możecie sobie jeszcze poczytać, zastanowić się. Apostoł Paweł, kiedy pisał o tym przywódcy, o biskupie, o pastorze, to mówił w ten sposób, że ma być to mąż jednej żony. Czyli na co apostoł Paweł zwrócił uwagę? Na to, że ma to być człowiek, który jest wierny jednej osobie, swojej żonie. Zwrócił uwagę na to, że ta relacja ma być prawidłowa, że to ma być dobra relacja, że jest to człowiek, który jest moralnie czysty, jeśli chodzi o sprawy damsko-męskie, związane z kobietą, tak? Że jest to człowiek, który żyje z żoną, a nie z dziesiątą jakąś tam kobietą, to żaden dobry przykład. Więc apostoł Paweł mówi, popatrz na jego małżeństwo, jak ono funkcjonuje. Dalej, Apostoł Paweł zwrócił uwagę na to, że człowiek, ten lider, przywódca, powinien być dobrym nauczycielem. Dlaczego? Dlatego, żeby dobrze nauczył, tak? Tak? Żeby umiał innych ludzi nauczyć. Żeby pokazał coś. Żeby się nie zdenerwował za pierwszym razem, tak? Albo nie powiedział, nie wiem nic, nic ci nie powiem. Gdzieś indziej we fragmencie Pisma Świętego jest powiedziane, żeby każdy z nas umiał wytłumaczyć się ze swojej nadziei, tak? Więc w pewnym sensie każdy z nas powinien być dobrym nauczycielem, tak? Powinieneś wiedzieć, dlaczego wierzysz w Jezusa. Powinieneś wiedzieć, czym jest zbawienie dla ciebie. Dlaczego wierzysz w Chrzest w Duchu Świętym? Znasz jakiś werset na ten temat? Dlaczego dajesz się ochrzcić w wodzie przez zanurzenie, a nie przez pokropienie? Czy znasz jakiś werset na ten temat? Tak? Skąd wiesz, że Jezus jest Bogiem? Czy znasz jakiś werset na ten temat? Dlaczego mówisz, że jesteś Kościołem? Tak? Razem, jak się spotykamy. Czy znasz jakiś werset na ten temat? Skąd wiesz, że Duch Święty jest osobą? Czy znasz jakiś werset na ten temat? Czy umiesz czegoś nauczyć? Czy tylko ta kwalifikacja dotyczy mnie jako pastora? Nie, tak? Każdego z nas. Każdy z nas może studiować Biblię. Każdy z nas może się rozwijać. Dlatego, że kto pragnie Bożej pracy, to dobrej pracy pragnie, ale tam potrzebne są kwalifikacje. I nie, zauważyliście, że przeczytaliśmy taki długi fragment, 7 wersetów i tam w ogóle nie było powiedziane nic o namaszczeniu. Tam nie było powiedziane nic o prorokowaniu, o czynieniu cudów, wyganianiu demonów, tak? Czasami tak po ludzku, jak my widzimy, że ktoś, wiecie, albo dobrze krzyczy, albo wygania demony, albo dzieją się cuda, kiedy nakłada ręce, no to ten lider. Ale apostoł Paweł nie mówił o takich kwalifikacjach. On pokazał życie. Pokazał życie, że życie się liczy. Czy te rzeczy, które przed chwilą wymieniłem, się nie liczą? Czy czynienie cudów, mówienie innymi językami, prorokowanie, wyganianie demonów, to nie jest ważne? Jest bardzo ważne. Jest bardzo ważne. To są narzędzia po to, żeby skutecznie wykonywać tą służbę. Ale one nie mogą przykryć naszego charakteru, naszych postaw i żebyśmy mogli, i żebyśmy po prostu używali tych darów, ale to, co robimy, nie reprezentuje Króla Królów. To, kim jesteśmy, nie reprezentuje Boga. Idziemy dalej. Apostoł Paweł mówił do Tymoteusza, że taki człowiek, który jest w liderstwie, powinien mieć właściwy stosunek do alkoholu. Jaki ty masz stosunek do alkoholu? Tak? Co robisz, kiedy widzisz butelkę? Tak? Ja nie mówię, że nie można wypić piwa, tak? Albo lampki wina. Ale apostoł Paweł powiedział tam, tutaj, oddający się pijaństwu, tak? Nadużywający alkoholu. Czy tylko Bóg mówi te słowo do lidera, do biskupa, do pastora, nie nadużywaj alkoholu? Czy mówi do każdego z nas? Tak? Do każdego z nas Bóg mówi, tak? Nie daj się wplątać, uwieść czymkolwiek, żeby cię to związało. Jeżeli to jest papieros, to papieros. Jeżeli to jest alkohol, to alkohol. Jeżeli narkotyki, to narkotyki. Człowiek Boży ma być wolnym człowiekiem, który wprowadza innych ludzi do wolności, tak? A nie poddaje się jakimś środkom, które sprawiają, że w jego głowie jest po prostu śmietnik i pustka i podejmuje głupie decyzje pod wpływem różnych środków. Czytamy dalej. Kiedy apostoł Paweł mówił do Tymoteusza, zwrócił uwagę na to, że człowiek, który ma być liderem, ma być człowiekiem, który nie jest kłótliwy. Człowiek, który umie właściwie użyć języka. Człowiek, który umie właściwie odpowiedzieć i się właściwie zachowuje względem innych ludzi. Dalej czytamy, kiedy apostoł Paweł mówił o liderach, mówił o tym, żeby popatrzeć na tego człowieka, jaki ma właściwy stosunek do pieniędzy, tak? Ja wiele razy w tym kościele mówiłem, że wymiar twojej miłości do Boga i taki papierek lakmusowy, sprawdzenie tego, czy ty naprawdę idziesz za Jezusem, musisz popatrzeć szczególnie na dwie rzeczy. Na swój czas i na swoje pieniądze. Jeżeli w twoim czasie nie ma Boga, w twoim dniu nie ma Boga, jeżeli twoje pieniądze zużywasz tylko dla siebie i swojej rodziny, nie dajesz na Boże rzeczy, to jest zastanawiające, czy ty naprawdę idziesz za Jezusem. Pieniądz i czas bardzo mocno pokazują twój stosunek do Boga. I kiedy apostoł Paweł mówił do Tymoteusza, to powiedział, popatrz na to, co on robi z pieniądzem. Tak? Pan Jezus, kiedy mówił o pieniądzach, powiedział, że to jest taka mała rzecz, ale bardzo dużo pokazuje, gdzie człowiek stoi przed Bogiem. Tak? I znowu, czy to dotyczy tylko pastora? Czy jest chciwy na pieniądze? Tak? Czy to dotyczy tylko lidera? Czy nie dotyczy to każdego z nas? Co robimy z pieniędzmi? Człowiek chciwy to nie człowiek, to niekoniecznie jest człowiek bogaty, który ma. To może być człowiek, który nic nie ma i jest bardzo chciwy. Więc sprawdzaj swoje serce, gdzie jest twoje serce, jeśli chodzi o pieniądze, o rzeczy materialne. Czy rzeczy materialne są w stanie zatrzymać się, żebyś mógł służyć Panu Bogu w Jego Królestwie? W swoim życiu miałem kilka prób, jeśli chodzi o sprawy materialne. Mogłem wybierać pomiędzy kościołem a zarabianiem znacznie większych pieniędzy, ale zawsze wybrałem Boga. Tak mi się wydaje. Na ile umiałem. Rezygnując z wielu rzeczy, dlatego, że Bóg był dla mnie ważniejszy i Boże Królestwo. Ja nie mówię tego teraz dzisiaj po to, żeby się chełpić przed wami i się chwalić, ale mówię, weź przykład. Weź przykład z tego, że rezygnując na Boże sprawy z pewnych rzeczy, okaże się, że Bóg ci to wynagrodzi. Tak to funkcjonuje. Tak to funkcjonuje. Jeżeli postawisz na Boga, na Boże sprawy, to Bóg nie zapomni o tym w twoim życiu już tu doczesnym i nie zostawi ciebie. Jest wiele obietnic i znam wielu ludzi, którzy tego doświadczyło. I Kościele, namawiam ciebie do tego, żebyś postawił, jeśli chodzi o sprawy materialne, Boga na pierwszym miejscu. Priorytety, Bóg numer jeden. Rodzina, praca, zarabianie pieniędzy, wiecie, jakaś rozrywka na innych miejscach. Postaw Boga na pierwszym miejscu, a zobaczysz, że twoje życie się będzie dobrze zmieniało. I nie mów tego mi do mnie i nie przyjdź do mnie bez, no ja Boga postawiłem na pierwszym miejscu i dalej. Załatw to z Bogiem. Rozmawiaj z Bogiem. I kiedy wyrzekasz się pewnych rzeczy, kiedy spychasz je na drugi plan, żeby Boga postawić na pierwszym miejscu i to, co Pan Bóg od ciebie chce, rozmawiaj z Nim. Komunikuj się z Nim. Mów, rozmawiaj z Bogiem. To może być walka. To może być strach. To może być, wiesz, wyglądać, że robisz jakąś głupotę albo z czegoś rezygnujesz albo coś stracisz. Rozmawiaj z Bogiem. Czytamy dalej. Apostoł Paweł, kiedy mówił o przywództwie, powiedział, popatrz na rodzinę takiej osoby, tak? Popatrz na jego dom. Czy potrafi zarządzać domem? Apostoł Paweł powiedział tak, bo jeżeli domem nie potrafi zarządzać, to jak będzie potrafił zarządzać Kościołem Bożym, tak? Więc to, co my robimy w domu, to w jaki sposób my zarządzamy swoim domostwem, swoim życiem patrzę, to widzę, czy ten człowiek się nadaje do Bożego Królestwa, do pracy. I zobaczcie, powtarzam to któryś raz już, w tych wszystkich kwalifikacjach nie ma za dużo charyzmatycznych rzeczy, tak? Zauważacie to? Tak? Nie ma rzeczy, które miałyby przykryć to, czy ty dobrze zarządzasz domem, czy nie. Czy jesteś chciwy na pieniądze, czy nie. Czy pijesz, palisz, czy bierzesz narkotyki. Albo źle się odnosisz do ludzi. Kolejna rzecz, o której apostoł Paweł, łącząc z domem, powiedział, to jest wychowanie dzieci. Wiecie, jestem czasami zdumiony, jestem wdzięczny moim rodzicom. Ja jestem wdzięczny moim rodzicom, że mnie wychowali i nauczyli Biblii. Że mogliśmy czytać Biblię każdego dnia. Jestem zdumiony, jak niektórzy chrześcijanie, którzy kochają Pana Jezusa, zostawiają swoje dzieci w domu. A on się będzie nudził. On nie musi przychodzić. Dorośnie, będzie miał czas. I mówię, bo znam. I co? Minęło 15 lat i faktycznie ten człowiek ma czas. Dorósł i teraz ma czas. Na kolegów, koleżanki, na pracę, na rozrywkę, ale nie ma czasu już dla Boga. Biblia uczy, żeby uczyć dziecko na samym początku jego drogi, w jego dzieciństwie, w jego młodości, a ono jak dorośnie, to pójdzie tą drogą, tak? Tak jest powiedziane w Biblii. Więc to jest nauka zdrowa, że brat dzieci i apostoł Paweł mówił, popatrz na jego dzieci, jak one wyglądają, co one robią, tak? Idziemy dalej. Apostoł Paweł zwraca uwagę, że osoba, która ma mieć jakiś rodzaj władzy, autorytetu w Kościele, nie powinna być osobą, która jest co dopiero nawrócona, ale raczej, żeby to był człowiek, który jest wypróbowany, sprawdzony, tak? I między innymi apostoł Paweł podaje taki powód, że taka osoba może wpaść w takie pokuszenie diabelskie. Diabeł może ją schwytać w pułapkę. A czemu między innymi? Dlatego, że może się okazać, wiecie, on co dopiero się nawrócił, albo ona i ma coś zrobić i nagle jest trochę wyżej jakby, tak? I powstaje pycha, a pycha jest tym, co diabeł kocha najbardziej, tak? Pycha jest tym, co po prostu diabeł mówi, to jest moje pole do popisu. Tak jak człowiek jest pyszny i zapomina o tym, kim tak naprawdę przed Bogiem jest i przed ludźmi i dlaczego pełni jakiś rodzaj funkcji albo służby. I żeby uniknąć tego, apostoł Paweł mówi, niech taka osoba raczej nie będzie od razu taki nowicjusz, który się dopiero nawrócił, pomimo tego, że może ma różne takie obdarowania, ale niech minie jakiś czas, tak? Bo pycha jest niebezpieczna. I na koniec jeszcze apostoł Paweł mówi, żeby ten człowiek miał dobre imię wśród tych, którzy nie należą do Kościoła. Czemu? Bo my wszyscy, nie tylko pastor, nie tylko biskup albo przywódca, jakiś lider odpowiedzialny za pracę i służbę, każdy z nas, słuchajcie, reprezentujemy Boga i reprezentujemy Kościół, reprezentujemy Jego pracę tu na ziemi. Każdy z nas, to jak idziemy ulicą, to jak się zachowujemy w parku, w sklepie, tak? To o czym ludzie mówią o nas, my reprezentujemy Boga, reprezentujemy Jego Kościół, reprezentujemy Jego służbę i musimy to zrozumieć. Możemy być super ludźmi w niedzielę, ale tymi super ludźmi powinniśmy pozostać w poniedziałek, tak? Powinniśmy być we wtorek, aż do piątku, ale w sobotę nie robimy sobie przerwy, tak? I pojawiamy się razem tutaj i się spotykamy. Dobre imię wśród tych, którzy nie należą. budujmy swoje dobre imię, tak? Budujmy taki swój dobry wizerunek wśród innych ludzi. Dlatego, że Bóg naprawdę chce skorzystać z tego, żeby Jego Ewangelia mogła być przekazana. Żebyśmy nie byli, wiecie, tymi ludźmi, którzy ośmieszają Ewangelię. Którzy, jak ktoś na nas patrzy i mówi, i on wierzy w Jezusa, i on chodzi do Kościoła Bożego, nic dobrego tam nie ma. To się po prostu nie nadaje. Nigdy tam nie przyjdę, jak patrzę na tego człowieka. Niech nikt z nas nie będzie taką osobą, antyreklamą Bożego Królestwa, antyreklamą Ewangelii i antyreklamą tego, że Jezus Chrystus zbawia, uzdrawia, uwalnia. Tak? Wiemy, że nie chodzi to o nasze starania w naszej sile, ale chodzi o starania w mocy Bożej. Ale musimy sobie uświadomić, że są rzeczy pewne w naszym życiu, które przychodzą z momentem narodzenia się na nowo. Tak jak prorokowanie, tak jak mówienie innymi językami, ale są rzeczy, nad którymi ty musisz zapanować, nad które ty musisz odrzucić albo przyjąć do swojego życia, których musisz się nauczyć, żeby służyć dobrze Bogu. I dlatego powiedziałem na początku tego mojego przesłania, że to przesłanie nie jest tylko dla pastorów, to przesłanie nie jest dla biskupów, ale jest dla każdego z nas. Bóg po to stawia przed nami ludzi, żebyśmy mogli na nich patrzeć, się od nich uczyć, żebyśmy my mogli minimum stać się tacy jak oni, tak? Aby to, co Bóg chce sprawić przez nas i w naszym życiu naprawdę się wykonało. Dlatego, że Bóg każdego z nas powołuje. Bóg każdego z nas powołuje do swojej służby. Bóg każdego z nas chce użyć. Ale żeby Bóg mógł właściwie używać i żeby owoc mógł być trwały, to te naczynie musi być przygotowane, tak? Ty musisz być przygotowany. Jedne rzeczy musisz odrzucić, a drugie rzeczy przyjąć. I Słowo Boże o tym mówi. Możemy powstać, tak? Pomodlimy się. Chciałbym, żebyśmy mieli, każdy z nas, żeby miał trochę czasu z Duchem Świętym teraz. Poproszę Adę, może nam zaakompaniuje. Nie będziemy śpiewać, ale porozmawiaj z Bogiem. Czy to jest wyzwanie dla ciebie, żeby stać się lepszą osobą w Jezusie? Czy to, o czym dzisiaj Słowo Boże uczy, o relacjach z żoną, o moralnym prowadzeniu się, o tym, żeby umieć innych nauczyć, o tym właściwym stosunku do używek, tak, do alkoholu, narkotyków, papierosów, innych rzeczy, właściwa relacja z innymi ludźmi, właściwe słowa do innych ludzi, właściwie zachować się w sprawie pieniędzy, w rodzinie, z dziećmi. Pozwólmy, żeby Duch Święty mówił do naszego serca, czy pragniemy wielkich Bożych dzieł, żeby Bóg nas używał. Jeżeli tak, to jesteśmy w dobrym miejscu. Jeżeli chcemy, żeby Bóg nas naprawdę używał, chcemy, żeby Bóg nas podnosił wyżej, żebyśmy stawali się Bożymi liderami, żebyśmy byli ludźmi, którzy są odpowiedzialni, to rozmawiajmy teraz z Bogiem. Ty i Bóg, rozmawiaj. Jeżeli coś w twoim życiu jest takiego, co powinieneś naprawić, odrzucić, zdecyduj dzisiaj. Jeżeli Bóg, Duch Święty ci pokazuje dzisiaj jakieś rzeczy, które powinieneś wzmocnić w swoim życiu, czegoś się nauczyć, coś rozwinąć, może Bóg ci chce teraz pokazać jakąś służbę, w którą powinieneś wejść, może jakieś rzeczy, nad którymi powinieneś popracować, to zamknij oczy, nie interesuj się teraz drugą osobą, ale zacznij rozmawiać z Bogiem. Nie zamykaj się na Boże Słowo. Duch Święty może ci dać to do swojego serca. Możesz to zobaczyć w postaci obrazu, słowa. Możesz przypomnieć ci się werset biblijny. Jakieś pragnienie. Może przyjść też przekonanie, żebyś coś odrzucił w swoim życiu. Może przyjść przekonanie, żebyś Boga przeprosił za coś, czego nie robiłeś, a powinieneś. Teraz jest ten czas, żebyś rozmawiał z Bogiem. Zamknij swoje oczy, możesz podnieść swoje ręce, rozmawiaj z Nim. On jest tutaj dzisiaj. On jest głową Kościoła. On jest głową Kościoła. Tak naprawdę to On powołuje. Tak naprawdę On powołuje do służby, On powołuje do liderstwa, do przywództwa, do biskupstwa. Tylko On. My ludzie możemy to rozpoznać, możemy z tym pracować, ale On jest tym, który to powołuje. On ma powołanie. Rozmawiaj z Nim teraz.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.